To usiądźcie, witam Was bardzo serdecznie. Cieszę się, że jesteśmy znów razem tutaj w kaplicy. Dziękuję Bogu, że tak licznie przybyliście na dzisiejsze zgromadzenie. Wierzę, że głód Ducha Świętego Was przyciąga, że jesteście głodni, że pragniecie, że chcecie doświadczać żywego, realnego Boga. Temat dzisiejszego kazania już został podany. Wiadomo, że dzisiaj jest pamiątka Pięćdziesiątnicy, więc mówimy o Duchu Świętym. I chcę Wam powiedzieć, że Duch Święty występuje w całej Biblii. Pierwszy raz pojawia się w drugim zdaniu. W drugim zdaniu Biblii pojawia się pierwszy raz. A ostatni raz pojawia się w Księdze Objawienia w 22 rozdziale, w wersecie 17, a więc na samym końcu Biblii. I przez całą Biblię Duch Święty jest. On po prostu jest. To dla nas On został wylany, posłany, ale On po prostu jest. Jestem głęboko przekonany, że jest także obecny z nami tutaj w tej kaplicy, że jest z nami. Gdyby Go nie było, nasze zgromadzenie ma tylko wymiar taki ludzki, religijny. Jakieś spędzenie czasu, ale przez obecność Ducha Świętego Boże prawdy wchodzą do naszego serca. Boże życie wchodzi do naszego serca przez realną obecność Ducha Świętego. Tego nie da się niczym zastąpić, tego się nie da w żaden sposób podrobić. Wszyscy ludzie, którzy są narodzeni z Ducha, wiedzą o tym, są wrażliwi na to. Wiedzą, kim jest Duch Święty, wiedzą, co to jest Duch Święty, że tak w ten sposób powiem, i wiedzą, kiedy Duch Święty przychodzi, by się dotykać naszych serc. Jednym z symboli Ducha Świętego jest wiatr, pneuma. W naszym tłumaczeniu, w tłumaczeniach naszej Biblii Warszawskiej słowo pneuma czasami jest tłumaczone wiatr, czasami tłumaczone duch, bo to jedno i to samo słowo. Jak chcemy lepiej zrozumieć Ducha Świętego, musimy obserwować wiatr. Ja miałem okazję ostatnio przez tydzień dużo nauczyć się na temat wiatru, obserwować wiatr. Więc wiatr ma też swoje pewne cechy. Które pomagają nam zrozumieć osobę Ducha Świętego. I w Ewangelii Jana w 3 rozdziale, w 8 wersecie Jezus powiedział: wiatr, i tam jest właśnie użyte słowo pneuma, czyli duch, wieje dokąd chce. Pneuma, wiatr i duch wieje dokąd chce. I to jest ważna cecha Ducha Świętego, na którą chcę dzisiaj zwrócić uwagę. On wieje dokąd On chce. Jeszcze raz to powiem. Duch Święty wieje, dokąd On chce, nie dokąd my chcemy. Duch działa zawsze według Bożej woli, czyli własnej woli. Nie według naszej woli. I nigdy według naszej woli. Kiedy w ostatnim czasie troszkę pływaliśmy, to ci, którzy żeglują, muszą się nauczyć dostosowywać się do wiatru. Nie mogą rozkazywać wiatrowi. Nie mają wpływu, z którego kierunku wieje i jak mocno wieje. Jedyne, co mogą zrobić, to skorzystać z mocy, która jest w tym wietrze. Do tego trzeba umiejętności. Do tego trzeba wrażliwości. Żeby móc skorzystać z mocy wiatru. Wiatr może być sprzymierzeńcem, może być dla nas zagrożeniem. Wiatr Ducha Świętego wieje, dokąd chce. Możemy poruszać się, możemy płynąć z wiatrem. Możemy się sprzeciwiać temu wiatrowi. Albo czasami musimy czekać na powiew. To jest wielkie wyzwanie dla nas jako chrześcijan, abyśmy w sposób umiejętny podchodzili do Ducha Świętego. To jest wielkie wyzwanie. On wieje jak chce, wieje z mocą jaką chce, wieje w kierunku w jakim chce, a naszą wrażliwością, mądrością, odpowiedzialnością jest umiejętnie skorzystać z tego powiewu. Jestem przekonany, że Duch Święty jest pośród nas i Duch Święty będzie się poruszał pośród nas i będzie wiał pośród nas. Jak gdyby po naszej stronie jest pytanie, czy my potrafimy wyczuć, zobaczyć, nie wiem, odebrać, w jaką stronę on się porusza, w jaką stronę wieje, z jaką siłą wieje i skorzystać z tego we właściwy sposób. Jestem przekonany, że jest to możliwe podczas każdego zgromadzenia dzieci Bożych. Podczas każdego. Jeśli czujemy jakiś niedosyt, jeśli czujemy jakąś, że czegoś nam brakuje, to gdzieś w naszych sercach musi się zrobić większe pragnienie, obudzone pragnienie, pobudzone pragnienie. Ponieważ Duch Święty przychodzi, aby nas dać nam życie. I dzisiaj zadaję pytanie, dokąd wieje Duch? To temat mojego kazania, dokąd wieje Duch? Oczywiście można tutaj wiele rozwinąć myśli. Ja odpowiem na to pytanie 3 razy P. Zapamiętacie. Pierwsze P to poznanie. Zrozumienie, poznanie. Jana 14:26 czytamy, lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Nauczy was wszystkiego. Rozumiemy, że Duch Święty dotyka naszego intelektu? Że Duch Święty dotyka naszych zmysłów poznawczych? Że Duch Święty wprowadza nas w prawdę, daje nam zrozumienie, objawienie Biblii? Myślę, że wielokrotnie doświadczyliście tego w osobistym życiu. A więc intelekt nie jest poza wpływem Ducha. To nasz rozum, nasz intelekt jest oświecany przez Ducha. On także jest miejscem pracy Ducha Świętego. Kiedy ja pracuję nad kazaniem, wierzę w to, jestem przekonany, że Duch Święty oświeca mój rozum, mój umysł, abym mógł wam przekazać rzeczy ważne. Gdybym mówił z własnego umysłu tylko, to myślę, że niewiele by to wniosło do waszego życia. A więc Duch Święty dotyka ludzkiego rozumu. 1 Koryntian 2:13. Głosimy to nie w uczonych słowach ludzkiej mądrości, lecz w słowach, których naucza Duch. W słowach, których naucza Duch. Tutaj Duch Święty jest przedstawiony jako nauczyciel, jako urząd nauczyciela. Naucza i jest nauczycielem i wprowadza nas we wszelką prawdę. Ale chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć, ponieważ oto potknęli się starotestamentowi uczeni w piśmie. Z pierwszego przymierza. Pan Jezus do nich powiedział takie ostre słowa, mocne słowa, że badacie pisma. I na czym polegało? Badacie pisma i oni byli bardzo mocno i bardzo dobrze obeznani z Biblią. Literalnie znali ją może lepiej niż my, bo się tym zajmowali całymi godzinami w ciągu życia. Ale badacie pisma, literalnie znacie Biblię, ale to gdzie jest problem? Nie wiecie o mnie. I na to chcę nam, Kościołowi, dzisiaj zwrócić uwagę. Przeczytam 1 Koryntian 2,11, bardzo ważny tekst. 1 Koryntian 2,11, bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek? Któż z ludzi wie, kim jest człowiek? Oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest. Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Kim jest Bóg? Nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A więc Duch Boży w pełni wie, kim jest Bóg. I teraz połączmy te dwie rzeczy. Duch Święty jako nauczyciel, Duch Święty jako ten, który nas naucza i wprowadza w prawdę, ale Duch Święty, Duch Boży jako ten, który jedynie zna Boga w pełni. Więc czego nas uczy Duch Boży? Czego nas uczy Duch Święty? Współpracujcie ze mną. Czy to jest jasne? Duch Święty przede wszystkim daje nam poznanie Boga. Oto potknęli się uczeni w piśmie. Znali pisma, ale bardzo słabo znali autora Biblii. To są dwie różne rzeczy. Bardzo jasno to powiem. Studiowanie Biblii nie jest celem samym w sobie. Studiowanie Biblii jest środkiem, a celem jest poznanie Boga. Możecie pokiwać głowami? Celem jest poznanie Boga. Biblia jest środkiem do poznania Boga. To jest żywot wieczny, aby poznali Biblię. Tak? To jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Dlaczego Bóg, oprócz tego, że dał nam swój list, dał nam Biblię, dał nam Syna? I co powiedziane jest w Biblii, że Syn jest objawieniem Ojca i Syn został posłany, żebyśmy poznali Ojca, bo to jest cel. Celem jest poznanie Boga, a poznanie Biblii jest środkiem. Więc uczeni w piśmie studiowali Biblię, studiowali literę, potrafili ją cytować, potrafili bardzo sprawnie poruszać się po Biblii, ale nie znali autora Biblii. I to im powiedział Jezus. Oto miał do nich pretensje Jezus. I my jako chrześcijanie jesteśmy w tym samym miejscu. Musimy do tego dojść, zrozumieć, że poprzez studiowanie Biblii mamy poznać Boga. Zrozumieć Jego naturę, charakter, sposób działania, bo w Nim, w Bogu jest nasze życie. Bo On jest celem, bo z Nim, z osobą spędzimy wieczność. Z Nim. To tak, jakbym ja dostał list od mojej żony i studiował list i zastanawiał się nad listem, ale ten list kompletnie bym nie łączył z moją żoną, która do mnie go napisała. Interesuje mnie tekst, interesuje mnie treść, ale przecież w liście chodzi o autora. Chodzi o tego, który to napisał. Te słowa mają mi powiedzieć coś o mojej żonie. Jeżeli tam jest napowiedziane, kocham Cię, to ja się nie delektuję słowami, kocham Cię, tylko rozmyślam o mojej żonie, która mnie kocha. To jest Biblia. To jest Biblia. Biblia jest słowem Boga, które ma nam przybliżyć autora. Powiedzieć, jakim on jest. Więc w jakim miejscu dzisiaj jest chrześcijaństwo? W jakim miejscu jesteśmy my, chrześcijanie, dzisiaj? Jak różne zrozumienie Boga dzisiaj mamy my, chrześcijanie? Jedni uważają, że Bóg może zesłać chorobę. A inni uważają, że Bóg nie może zesłać absolutnie choroby, ponieważ jest to niezgodne z Jego charakterem i naturą i Bóg czyni tylko dobro. Mamy tę samą Biblię, czytamy tę samą Biblię, rozumiemy tę samą Biblię i mamy dwa zrozumienia Boga. Jedno zrozumienie mówi, że Bóg może to uczynić i może się tym posłużyć, a drugie zrozumienie absolutnie wyklucza taką możliwość, ponieważ Bóg jest dobry i czyni tylko dobro. A co to jest dobro? Jesteście ze mną? Co to jest dobro? Więc mam dla was zagadkę, taka troszkę z gatunku trudnych. Czy zabicie pierworodnych w Egipcie było dobrem czy złem? Wszyscy pierworodni zginęli, od malutkiego dziecka do pierworodnego, wszystkich zwierząt. Biblia mówi, że w każdym domu egipskim był zmarły. To było dobro czy zło? Jeśli przeczytamy uważnie drugą Mojżeszową, początek drugiej Mojżeszowej, to odkryjemy, że sam Jahwe dokonał tego czynu. Nie żaden anioł śmierci, tylko sam Jahwe. W tekście hebrajskim to bardzo wyraźnie widać. Sam Jahwe. Więc moje pytanie jest, czy było to dobre, czy złe? Co to jest dobro? Wiecie, problem polega na poznaniu Boga, nie poznaniu Biblii. Poznaniu Boga, kim jest Bóg. Poznaniu Jego natury, Jego działania. Zrozumienie, jak On się porusza. I nagle odkrywamy, że zabicie pierworodne w Egipcie było dobrem. Ponieważ uczynił to dobry Bóg. Więc musimy być ostrożni w zrozumieniu i w mówieniu, że Bóg czegoś nie może. Bo co my wiemy na temat dobra, a co my wiemy na temat zła? Jak my jesteśmy w stanie ocenić, co jest dobre, a co jest złe? Po czym? Bo tak mi serce mówi? To tak jakbyśmy chcieli powiedzieć, Boże, Ty możesz coś czynić, albo czegoś nie możesz. Nie, to jest poza naszymi kompetencjami. Jedni uważają, że Bóg jest miłością i nie może skazać człowieka na wieczne męki w Gehennie, bo Bóg jest miłością. A inni uważają, że wręcz przeciwnie, że Bóg jest sprawiedliwy i to będzie sprawiedliwe. A więc jak powiedziałem, problem nie jest w poznaniu Biblii. Problem jest w poznaniu Boga. I Duch Święty jako jedyny przynosi nam zrozumienie, kim jest Bóg. To Duch Święty daje nam poznanie natury, osoby i głębi. Jeśli nie mamy społeczności z Duchem Świętym, nie przeżywamy tej społeczności, jeżeli nie mamy tej społeczności przy czytaniu Pisma Świętego, śmiem twierdzić, że niewiele wyczytamy. Naszym zadaniem jest współdziałać z Duchem Świętym, bo tylko wtedy otrzymujemy objawienie i poznanie, kim jest Bóg. A więc pierwsza rzecz, do jakiej nas prowadzi Duch Święty, to jest poznanie. Poznanie Boga. A środkiem do poznania Boga jest Pismo Święte, które nam objawia, oświeca Duch Święty. Drugie P to jest przemiana. Duch Święty nie tylko zamyka się do poznania, to jest bardzo ważne, zamyka się do tego, że daje nam poznanie, ale Duch Święty daje nam też przemianę. Tytusa 3:5. Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Bardzo mocne słowa odrodzenie, to jest słowo zrodzenie na nowo i odnowienie, a to słowo odnowienie oznacza przywrócić do pierwotnego stanu. A więc Duch Święty wykonuje w nas pracę odrodzenia i odnowienia, czyli przywrócenia do pierwotnego stanu. Do jakiego stanu nas przywraca Duch Święty? Pierwotny stan. Przywraca nas do stanu, który utraciliśmy w Edenie. Bo w Edenie człowiek był stworzony na obraz i podobieństwo Boga. W człowieku przed upadkiem był obraz i podobieństwo Boga. A w wyniku upadku obraz i podobieństwo Boga zostało w nas zaburzone. Na ile grzeszny człowiek może dzisiaj wyrażać, czy objawiać, czy reprezentować Boga? Na ile? Niewiele. Gdzieś ten obraz jeszcze pozostał, ale jaki ten obraz jest? Wykrzywiony, wypatrzony, zamazany. Czy patrząc na człowieka, naprawdę można zobaczyć, jak święty jest Bóg? Nie. Dopiero przez Ducha Świętego jesteśmy zrodzeni na nowo i odnowieni do stanu pierwotnego, aby móc reprezentować, objawiać, pokazywać swoim życiem, jaki jest Bóg. I w liście do Kolosan 3, 9, 10 czytamy, od 3 do 11, nie okłamujcie się nawzajem, skoro zwlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Czyli my się odnawiamy ustawicznie na obraz tego, który nas stworzył. To jest odnowienie przez Ducha Świętego. Dalej, werset 11. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemcy, scyty, niewolnika, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkich. Więc myśl Pawła jest taka, że Chrystus w nas, Chrystus ukształtowany w nas, odnawia nas do obrazu, który był w stworzeniu. Więc rolą Ducha Świętego jest przede wszystkim oświecić nasz umysł, żebyśmy poznali Boga, a następnie przemienić nas do pierwotnego stanu. A jest to możliwe tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi, który mieszka w nas. Bo On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia i Chrystus w nas przywraca nas do stanu pierwotnego. A więc dziełem Ducha Świętego jest odrodzić, odnowić człowieka, przywrócić go. To jest prawdziwa rewitalizacja. To jest prawdziwa rewitalizacja. Człowiek na obraz tego, którego stworzył przez Ducha Świętego. A drogą do tego jest Jezus Chrystus. Jego śmierć, zmartwychwstanie i Chrystus mieszkający w nas. Często zastanawiam się, jakim jest Jezus Chrystus. To nie jest postać jednorodna, taka oczywista. Wiemy o tym, że Jezus jest lwem i jest barankiem. Nie wiem, czy widzicie tutaj dwie takie pewne sprzeczności. Lew i baranek. Jezus lew to wtedy, kiedy rozmawia z uczonymi w piśmie, kiedy rozmawia z faryzeuszami, kiedy wyrzuca przekupniów ze świątyni lew. A z drugiej strony baranek, kiedy pochyla się nad ubogim, nad chorym, kiedy jest jak owca na rzeź prowadzony. Jezus nie jest taki jednoznaczny. Czasami zastanawiam się, czy my akceptujemy Jezusa lwa. Może byśmy chcieli mieć tylko Jezusa baranka, takiego do przytulania, do głaskania, takiego, który nas tak delikatnie tam gdzieś poprowadzi. Ale jak powiedziałem, Jezus nie jest taki jednoznaczny. On jest i lwem z pokolenia Judy, i barankiem, który się dał zaprowadzić na krzyż ofiarny. A więc w jakim kierunku nas przemienia duch? Odradza nas do jakiego obrazu? Chce nas odnowić do obrazu Syna Jego, Jezusa Chrystusa. Im więcej w nas Chrystusa i przemienionego życia, tym więcej jesteśmy podobni do stworzenia pierwotnego. Bo On jest tym doskonałym, w Chrystusie jest ta doskonałość. I im więcej Jego jest w nas, tym bardziej przypominamy ten obraz, pierwotny obraz z Edenu. Dlatego kiedy Duch Święty pracuje w nas, czytamy, że owocem zaś Ducha, to jest Galacjan, taki znakomity tekst, Galacjan 22, 23, owocem zaś Ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. To nic innego jak charakter Jezusa Chrystusa w nas. To nie jakieś tam pojedyncze składowe, które możemy mieć w większym lub mniejszym stopniu, część sobie wziąć, część sobie nie wziąć. To To jest całościowy charakter Chrystusa. I Duch Święty ten charakter w nas umacnia, przemienia nas do tego charakteru. Współpracując z Nim, takimi się stajemy. Współpracując z Duchem Świętym, takimi się stajemy. A więc po pierwsze, Duch Święty daje poznanie. Po drugie, Duch Święty daje przemianę. Jak myślicie, jakie będzie trzecie P? Tu możecie nie zgadnąć, więc śpieszę z odpowiedzią. Po to, żeby było trzy razy P, dałem słowo praca, chociaż tak naprawdę chodzi o działanie. Praca, działanie. 1 Koryntian, 12 rozdział, werset od 7 do 11. Działanie. 1 Koryntian 12, 7 do 11. A w każdym różnie przejawia się duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym duchu, inny dar uzdrawienia w tym samym duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżnienia duchów, inny różne rodzaje języków, inny wreszcie dar wykładania języków. I werset 11, powoli go przeczytajmy. Wszystko zaś to sprawia jeden i ten sam duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce. Słowo sprawia to słowo energei. To słowo oznacza czynić, działać, tworzyć, wykonywać, być skutecznym. Wszystko to czyni, działa, stwarza, wykonuje i jest skutecznym Duch Święty. Chcę, żebyśmy jeszcze jedną rzecz uchwycili. Poznanie, przemiana, praca, czyli działanie. Duch Święty jest duchem działającym. Duch Święty jest duchem działającym, tak jak wiatr jest wtedy, kiedy wieje, kiedy się porusza. Duch Święty jest aktywny i aktywuje nas, ludzi wierzących. Ludzie wypełnieni Duchem Świętym są aktywni. Powiem to bardzo mocno. Ludzie wypełnieni Duchem Świętym są aktywni, nie są bierni. Duch Święty manifestuje się w pewnych przejawach, dziełach. Jezus na koniec powiedział uczniom, weźmiecie moc Ducha Świętego, to są Dzieje Apostolskie 1:8, weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i co dalej? I będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. I teraz złączmy to słowo, to polecenie Jezusa z Dziejami Apostolskimi, z rozdziałem drugim, kiedy Duch Święty został wylany. A więc mamy uczniów zamkniętych w górnej izbie, przestraszonych, niepewnych. Stępuje na nich Duch Święty. I co czyni Duch Święty, kiedy stępuje na nich? My mówimy, zaczęli mówić językami. Dobrze. Ale co się dzieje dalej? Czytamy 2:14, Dzieje Apostolskie 2:14. Na to powstał Piotr wraz z 11, podniósł swój głos i przemówił. Duch Święty co zrobił z Piotrem? Ruszył go z miejsca. Ruszył go z miejsca. Słowa Jezusa, idźcie, mogą być wykonane tylko wtedy, kiedy Duch Święty nas ruszy z miejsca. My nie możemy wykonać słów idźcie, jeśli Duch Święty nas nie porusza, ale On nas porusza, jak poruszył Piotra. Gdyby Piotr się rozkoszował samym faktem, że coś się stało, szum, języki, jakieś działanie, gdyby się nad tym zachwycił, gdyby to zaczął kontemplować, to ludzie by zginęli. My, zielonoświątkowcy, musimy troszkę przemyśleć wiele rzeczy. My chcemy, żeby tą pracę Bóg wykonał, ale tą pracę wykonuje Duch Święty z nami i przez nas. On nas aktywuje, pobudza do działania, daje poznanie, przemienia i porusza, żebyśmy wstali z naszych miejsc. Taki jest Duch Święty, to jest w Nim. Więc opowiem wam przykład, nie wiem, czy będzie chlubny, czy nie, ale opowiem. Jak wiecie, staram się codziennie być w kaplicy od 16 do 19. Mam dyżur duszpasterski. I w ostatni czwartek właśnie pracowałem nad tym kazaniem. Jak mi poszło, to sobie sami później będziecie mogli ocenić. Pracowałem nad tym kazaniem, siedziałem w domu. Było już po południu i muszę wam powiedzieć, tak mi się nie chciało jechać do kaplicy. Pomyślałem sobie, zdalnie dzisiaj popracuję. Z domu. Nie chciało mi się. Nawet sobie tłumaczyłem to w ten sposób. Czy namaszczenie w kaplicy jest większe niż w moim pokoju? Czy kazanie, jak powstanie w kaplicy, będzie lepsze niż jak powstanie w mieszkaniu? Nie chciało mi się. Żona wzięła samochód, pojechała do pracy, więc miałem wybór albo na piechotę, albo wziąć rower i pojechać. I wziąłem rower, w końcu się zmobilizowałem, wziąłem rower i przyjechałem do kaplicy na 16. Wszedłem, tam się rozporządziłem, przygotowałem się, żeby dalej kontynuować pracę. 16:10 dzwoni telefon. Stacjonarny. Stacjonarny telefon ma jeszcze zbór i kto jeszcze? Stacjonarny telefon dzwoni. W kaplicy 16:10. Nie byłem przygotowany na jakąś, wiecie, rozmowę, bo ktoś może dzwonić na stacjonarny telefon? Wiecie, kto dzwoni na stacjonarny telefon. Odbieram telefon. Będę się trochę tutaj, nie będę mógł wszystkiego powiedzieć, więc muszę ominąć pewne rzeczy. Dzwoni osoba z daleka. Osoba, która ma złamany głos i zaczyna mi opowiadać o swoim życiu. O swoich przeżyciach ostatnich, doświadczeniu, jakie spadło na nią. Niewiele mogę jej pomóc, ale mogę ją cierpliwie wysłuchać. Ona chce to powiedzieć komuś. Mogę ją wysłuchać, więc przez pół godziny ją wysłuchałem. Mogę jej dać kilka słów pociechy. No tylko, że to była wierząca osoba, wiedziała, że Bóg jest ponad tym wszystkim, ale może potrzebowała troszeczkę nowej perspektywy tego, co przeżywa i doświadcza. I później mogłem się na koniec z nią pomodlić przez telefon. I była mi taka wdzięczna, że nie chciała się rozłączyć. Nie wiedziała, jak mi dziękować. Nie ma za co, ale że mogła z kimś o tym porozmawiać. Czasami Duch Święty nam mówi, rusz się z miejsca. Bóg wiedział, że o 16:10 będzie dzwonić osoba na stacjonarny. A my po okresie kwarantanny, kiedy chrześcijaństwo tak troszkę przeszło w przestrzeń internetową, chcielibyśmy może tam utknąć, bo to jest fajne, bo to jest wygodne. Żeby dłużej już nie mówić, bo kto zrozumiał, to zrozumiał, kto nie, to i tak dłużej nic nie da. Czasami trzeba się ruszyć z miejsca, bo Duch Święty aktywuje nas, bo jest duchem czynu i działania. Podsumowując, Duch wieje jak chce i dokąd chce. 2. Naszą odpowiedzialnością jest współpracować z Duchem, umiejętnie wykorzystać Jego powiew tak, aby Jego praca w nas była skuteczna. I 3 rzeczy Duch daje poznanie, ale głównie jest to poznanie Boga poprzez Biblię. Poznanie Boga przez Biblię. Ale celem jest poznanie Boga, nie litery Biblii. Pokiwajcie głową, że jesteście ze mną. Poznanie Boga. 2 rzecz. Duch przemienia nas na obraz Chrystusa. Jest to przemiana do pierwowzoru, jaki mieliśmy w Edenie przed upadkiem. Na obraz tego, który nas stworzył. I trzecia rzecz, duch pobudza nas do działania, ponieważ jest to duch czynu. Wyciąga nas z miejsca naszej wygody i lenistwa, bo chce, żebyśmy z nim współpracowali i byli użyteczni. I będziemy się teraz modlić. Każdy będzie się modlił o siebie. Każdy się będzie modlił tak, jak zrozumiał. Tak, jak do niego dotarło. Jeśli to robimy szczerze i uczciwie, mamy obietnicę, że Bóg wykona w nas pracę. Szczerze i uczciwie. Nie w pięknych słowach, ale z właściwym nastawieniem serca. Poznanie, przemiana, działanie. Tam wieje Duch Święty. Zapraszam Was do modlitwy. Powstańcie. Będziemy się modlić.